W audycji Wczoraj, Dziś na Wieki witają miłych słuchaczy Przemysław Merski, Ireneusz Kołacz i Tadeusz Żurek. Święta Narodzenia Zbawiciela zawsze nastrajają radością i przybliżają ludzi do Boga. Wszyscy zgadzamy się, że imię Jezusa, Syna Bożego, jest bardzo popularne i bardzo ważne. Zwróćmy jednak uwagę, że oto cały świat chrześcijański świętuje dzień Jego urodzin, a nie dzień Jego imienin. W starożytnym Izraelu nie przywiązywano wagi nawet do dnia narodzin i zwracano mniejszą uwagę na dokładny wiek człowieka. Zawsze, gdy podawano wiek, był on tylko przybliżony. Dlatego też, ustalając datę obchodów świąt narodzenia naszego Zbawiciela, nie zastanawiano się nad prawdziwą datą Jego narodzin, które według chronologii biblijnej miały miejsce w Betlejem około 1 października. Dzisiejszy temat nazwiemy „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Rozpocznijmy ten temat patrząc na przedludzką egzystencję naszego Pana, który żyjąc w niebie, w anielskim stanie, nosił imię Słowo, czyli Logos. I właśnie to Słowo, który był u Boga, w niebie, jednorodzonym Synem, zszedł na ziemię jako człowiek w ludzkim ciele.
To, o czym wspomnieliśmy, potwierdza Pismo Święte w pierwszym liście Jana, 4 wersecie. Czytamy. Potem poznawajcie Ducha Bożego, bo wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta. Czy zauważyliśmy, co powiedział na temat narodzenia się Pana Jezusa na ziemi jeden z największych autorytetów chrześcijańskich? Apostoł Jan wyraźnie twierdzi, że nasz Pan narodził się w ciele jako człowiek. Ale zanim doszło do narodzin Syna Bożego na ziemi w ludzkim ciele, to przez całe wieki Boży prorocy przepowiadali o tym wielkim wydarzeniu, które przeszło do historii świata. Kiedy w niebie Pan Bóg rozważał nad przyszłym wykonawcą swego planu względem odkupienia rodzaju ludzkiego z grzechu adamowego, to chętnym i gotowym do jego wykonania okazał się Logos. Prorok Izajasz zapisał w 6 rozdziale, czytamy. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślem i kto tam pójdzie. Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. A on rzekł, idź.
Chociaż przyjście Jezusa na świat było zaznaczone przez cudowne prorocze znaki, zapowiadające Jego majestat, jednak sposób Jego przyjścia w pokorze i poniżeniu nie odpowiadał rozumowaniu ludzi ówczesnych, którzy oczekiwali wybawcy, wojownika, który by przyszedł z wielką okazałością, okryty chwałą. Ten sam prorok Izajasz w 7 rozdziale zapisał prorocze słowa. Dlatego sam Pan da wam znak, oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Za dni Augusta Cezara wszystek lud wyglądał przyjścia wielkiego króla, który miał powstać spośród narodu żydowskiego. Rzymski poeta Wergiliusz był uważany za rzymskiego Homera, którego wpływ był bardzo znaczny. Twierdził w swych poematach, że oczekiwane wówczas było dziecię z nieba, które miało wprowadzić złoty wiek i usunąć grzech. Ale kiedy Jezus Nazareńczyk narodził się w skromnej gospodzie małego miasteczka Betlejem, wtedy pełne pychy oczekiwania ludzi, zarówno Żydów, jak i pogan, okazały swoje rozczarowanie w przyjęciu tej nisko urodzonej osoby, rzekomo mającej zbawić ludzi.
Przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. Naród izraelski odrzucił przyobiecanego Zbawcę, pomimo jasnych nauk Tory i wszystkich biblijnych proroctw, które w sposób wyraźny przepowiadały przyjście Mesjasza na ziemię w postaci ludzkiej i zawierały szczegóły odnoszące się do tego największego biblijnego proroctwa, które przepowiadało nie tylko wybawienie Izraela, ale również całego świata. Jezus był poczęty w łonie Marii, dziewiczej matki żydowskiej, pochodzącej z linii Dawida przez wpływ Ducha Świętego, która to moc Boża całkowicie, niezależnie od ludzkiego Ojca, doskonale wypełniała to proroctwo. Jezus narodził się bez grzechu. I tu powstaje pytanie, jak to było możliwe? Czy Jego matka nie pochodziła z niedoskonałej, upadłej ludzkiej rodziny? A jeśli tak, to w jaki sposób mogło narodzić się coś czystego, nieskalanego z ludzkiego rodu zarażonego grzechem? Wiemy, że Matka Jezusa była członkiem rodu Adamowego i jej życie pochodziło z linii tego pierwszego człowieka oraz że ona oddziedziczyła ludzkie słabości i wady i tak jak inni znajdowała się pod wyrokiem śmierci.
Twierdzimy, że jedynym wyjątkiem był doskonały człowiek Jezus Chrystus. Słowo Boże podaje myśl, że życie pochodzi od Ojca, a nie od Matki. Pan Bóg jest dawcą życia, które jest tajemnicą, którą nauka od wielu stuleci starała się zgłębić i zbadać. Mimo tego, że Słowo Boże wyraźnie określa to zagadnienie i mówi, że życie jest we krwi. Księga Kapłańska, 17 rozdział. Pismo Święte oświadcza również, że Pan Bóg uczynił z jednej krwi wszystkie narody ziemi. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Dziedzictwo grzechu przenoszone jest przez krew, a nie przez ciało. Chociaż Jezus otrzymał swoje ciało z grzesznego rodzaju ludzkiego, to jednak Syn Boży był bez grzechu, ponieważ krew grzesznej ludzkiej rasy nie znalazła się w Jego żyłach.
Pan Bóg znalazł sposób, przez który Jezus mógł być całkowicie doskonałym co do ciała i umysłu, tak aby mógł być dokładnie równoważną ceną za Adama i równocześnie, aby nie miał krwi grzesznej ludzkości w swych żyłach. Bóg wszystko może, dlatego On wiedział, jak poradzić sobie z tą sprawą. Naukowo jest już ustalone, że krew, która znajduje się w nienarodzonym jeszcze dziecięciu, nie pochodzi od matki, lecz wytwarza się samodzielnie w zalążku na skutek wprowadzenia męskiego nasienia. Dla tej przyczyny do rozwoju embrionu w łonie matki nie potrzeba dodawać ani jednej kropli krwi, tak przedstawia się ta sprawa w świetle nauki. Matka dostarcza niezrodzonemu jeszcze zarodkowi i rozwijającemu się płodowi pożywnych składników, potrzebnych do kształtowania się tego małego ciałka, lecz cała krew, jaka się tworzy w tym małym ciele, wytworzona jest w samym zarodku i tylko jako rezultat udziału męskiego rodzica. Od czasu poczęcia aż do czasu urodzenia niemowlęcia ani jedna kropla krwi nie przechodzi od matki do dziecka.
Dlatego też nauka Pisma Świętego, ewidentnie nauczająca, że w wypadku Jezusa doskonałe życie było przeniesione boską mocą ze stanu duchowego do stanu ludzkiego zarodka i że Jezus był zrodzony świętym, czystym, doskonałym, chociaż z niedoskonałej matki, jest logiczna i ma naukowe uzasadnienie. W ten sposób Jezus nie był skażony niedoskonałością umysłową, moralną czy też fizyczną, która była udziałem Jego Matki wraz z całym rodzajem ludzkim. Jest to całkowicie rozsądne, jak wykazaliśmy w zupełnej zgodzie nie tylko z Pismem Świętym, lecz także z najnowszymi odkryciami naukowo-medycznymi. Było to cudowne narodzenie Syna Bożego w Betlejem, o którym prorok Michajasz w 5 rozdziale pisał, że z Ciebie wyjdzie Ten, który będzie władcą Izraela.
Pismo Święte odpowiada nam, że potrzebny był doskonały człowiek, który by zgodził się oddać życie jako okup za przestępstwo Bożego prawa, którym okazał się pierwszy doskonały człowiek Adam. Boska sprawiedliwość wymagała zadośćuczynienia. Więc nie mniej i nie więcej, tylko doskonałe życie mogło spełnić warunki Bożego prawa. Nikt z ludzi mieszkających na ziemi nie mógł spełnić tego warunku, gdyż już żaden nie był doskonałym. Psalmista mówi, brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu. Psalm 49. Pan Bóg wobec tego zaproponował swemu jednorodzonemu synowi wykonać tą bardzo ważną misję, wiążącą się z ogromnym ryzykiem, ale również z wielką nagrodą za pomyślne wykonanie dzieła wybawienia rodzaju ludzkiego spod kary śmierci. W niebie żaden z aniołów nie spełnił warunków Boga, aby stać się odkupicielem człowieka, wobec czego Bóg zaproponował wykonać to dzieło swemu synowi, który propozycję tą przyjął.
Za czasów życia Jezusa na ziemi tylko nieliczni rozumieli nauki naszego Pana i tylko mała garstka wiernych Mu uczniów widziała to bijące od Niego światło prawdy. Wszyscy inni, zaciemnieni grzechem, nie rozumieli Jego ziemskiej misji, bo jak czytamy w drugim liście do Koryntian w 4 rozdziale, szatan, czyli Bóg świata tego, zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Jan Chrzciciel, jako największy ze wszystkich proroków Bożych, świadcząc o Jezusie, powiedział, Ewangelia Jana 3 rozdział, kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. Albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Nasz Pan jednak nie został w pełni rozpoznany. Żydzi dziwowali się, patrząc na dokonywane przez Niego cuda, którymi Ojciec Go obdarzył, lecz nic z tego się nie nauczyli, bo ich oczekiwania co do Mesjasza były czysto ludzkie i ziemskie.
Słowo, które stało się ciałem, stawił samego siebie żywą ofiarą Ojcu, składając swoje życie jako okup za Adama i za cały jego rodzaj. Jezus już nigdy ponownie nie powstał jako człowiek i nie wziął z powrotem tego, co ofiarował, czyli ludzkiego ciała. Jeśli więc Słowo, który stał się człowiekiem, umarł i nie powstał od umarłych, to co wobec tego powstało? I kto jest tym Panem chwały żyjącym na wieki? Pan chwały został poczęty z Ducha Świętego, kiedy Słowo uczynione ciałem ofiarowało samego siebie w Jordanie. To Słowo uczynione ciałem był tym, który złożył samego siebie z wszystkimi ziemskimi prawami i przywilejami w ofierze za Adama, aby przywrócić do życia tego pierwszego grzesznika oraz wszystkich potępionych z nim i skazanych na śmierć. Natomiast to nowe stworzenie, spłodzone w nim z Boga przez Ducha Świętego, które nigdy przedtem nie istniało, rozwijało się i rosło. Tymczasem Słowo, uczynione ciałem, spalało się jako ofiara i w końcu zupełnie zgasło. Umarło na krzyżu. Nowe stworzenie, dokonujące ofiary człowieka Chrystusa Jezusa, było tym, co Ojciec uznał jako dające swoje ciało za żywot świata.
I tak Słowo, które stało się ciałem, przywróci całą ludzkość do harmonii z prawem Bożym w czasie tysiącletniego panowania na ziemi, gdyż Bóg przyjął Jego ofiarę i ustanowił Go Królem Królów i Panem Panów, aby wypełniła się prorocza nadzieja dana Abrahamowi, że w Nim i w Jego nasieniu będą błogosławione wszystkie pokolenia ziemi. A tym nasieniem, jak nam tłumaczy apostoł Paweł w liście do Galacjan w 3 rozdziale, jest Chrystus. Nasza audycja dobiega końca. Żegnając się ze wszystkimi chętnymi słuchaczami Słowa Bożego, pragniemy życzyć Wam głębokich przemyśleń nad Słowem, który stał się ciałem i złożył za nas swoje życie, aby wszyscy ludzie mogli powstać ze snu śmierci do nigdy niekończącego się życia. Już teraz można do nas dzwonić pod numer 9415 1923. Dobranoc Państwu.